Cześć, z tej strony Magdalena Linka-Koszek z Her Impact. Witam Was serdecznie w podcaście Let's Talk About Her Money, powered by Santander Bank Polska.
Dzisiaj rozmawiam z Magdaleną Surowiec na temat kobiet inwestorek. Magdalena Surowiec jest partnerką zarządzającą w funduszu Unfold VC, absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii biznesowych, procedurach budowy efektywnie działających zespołów, zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi oraz planowaniu i wdrażaniu strategii sprzedażowych czy marketingowych. Przez ostatnie lata pani Magdalena Surowiec pełniła funkcję partnera zarządzającego w funduszach typu Venture Capital. Obecnie na tym stanowisku zasila zespół wrocławskiego funduszu Unfold VC, spółkę inwestującą w przedsięwzięcia biznesowe z zakresu nowych technologii, m.in. w sektorach medtech, biotech, martech, foodtech czy game dev. Dzień dobry, cześć Magda, dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w dzisiejszym nagraniu.
Cześć.
Dzisiaj chcemy rozmawiać na temat kobiety inwestorki i tutaj przede wszystkim myślałam o tym temacie w kontekście tego, że nadal na rynku finansowym mało jest kobiet, a już zwłaszcza w takim obszarze inwestycji, czyli tutaj mówię o świecie VC, mówię o świecie startupów i pomyślałam sobie, że porozmawiamy dzisiaj trochę na temat tego właśnie, jak w ogóle jest być tą kobietą i inwestorką i być kobietą, która pracuje w takim świecie. Więc Magdo, może zacznijmy od tego, jakbyś mogła tak ogólnie nakreślić obszar właśnie tego, jak ty to też postrzegasz? Czy ty rzeczywiście widzisz, że tych kobiet jest niewiele?
Oj tak, zdecydowanie. To znaczy, wiesz co, to z roku na rok się oczywiście zmienia i inaczej sytuacja wyglądała wtedy, kiedy ja zaczynałam, a zaczynałam w 2017 roku, a inaczej wygląda teraz. I pod kątem kobiet zaangażowanych po stronie VC, ale też i kobiet founderek, tak, które decydują się w ogóle na zakładanie swoich projektów i biznesu. Więc z roku na rok się to zmienia, jest nas coraz więcej, kobiet jest coraz więcej, ale generalnie ciągle jest bardzo duża dysproporcja. Tak mogę Ci powiedzieć, że z poziomu funduszu, gdybym ja nie brała udziału w programach akceleracyjnych dla kobiet, tak, to tylko tak, z poziomu funduszu w ciągu roku miałabym około 4 rozmów z kobietami founderkami. Kiedy każdego miesiąca rozmawiam.
Mało.
Tak, absolutnie. Więc
no właśnie.
Więc absolutnie.
A właśnie chciałaś dodać, przepraszam, ile i z iloma osobami chciałaś dodać, rozmawiasz miesięcznie, więc tu jestem ciekawa.
No, miesięcznie to jest, tak, to jest kilkanaście osób czasami, tak? Kilkanaście spółek, bo to zależy też od okresu, w którym jesteśmy. Tak. My robimy kilka inwestycji w ciągu roku, ale takich intensywnych rozmów, no to w ciągu miesiąca jest, powiedzmy, mamy kilkanaście osób, tak?
Mhm.
A w ciągu roku to, jest cztery, tak, to są 4 founderki.
No właśnie, a jak z perspektywy właśnie funduszu oceniasz, że skąd się bierze taka sytuacja? Czy to wynika z tego, że kobiety się na przykład nie zgłaszają, mimo że tworzą te firmy do Was? Czy po prostu to jest tak, że w sensie pofinansowanie się nie zgłaszają? Czy to jest bardziej taka sytuacja, że rzeczywiście tych kobiet founderek jest tak mało?
Wiesz co, ja myślę, że jest kobiet founderek mało ciągle, jest to mniejszość, aczkolwiek tak jak mówię, jest, szczerze mówiąc, to ja nie szukałam żadnych statystyk, ale jakby z tego co wiem, to z roku na rok rzeczywiście mamy coraz większy wzrost. Część kobiet decyduje się na własne finansowanie biznesu, tak? No po prostu, bo to tak, nie każdy biznes w tym kraju to jest startup.
Oczywiście, i nie każdy idzie do funduszu.
Dokładnie, dokładnie tak, więc myślę, że część też founderek decyduje się na sięganie do swoich funduszy, tak, takie family and friends czasami, tak, też sięgają po swoje oszczędności i nie każdy decyduje się, czy to kobieta, czy mężczyzna, no nie każdy decyduje się w ogóle na skorzystanie z kapitału VC.
To prawda,
co też
tak,
jest jak najbardziej,
ale jednak... Okay. No właśnie, ale jednak mimo wszystko, nawet mimo odbywanych rozmów z tymi 4 kobietami, o których mówimy, to nadal kobiety nie otrzymują finansowania. W sensie jest im bardzo ciężko przekonać do swoich projektów VC, ale myślę, że to nie wynika tylko z tego, że te projekty są, nie wiem, jakieś gorsze, czy zastanawiam się, czy to na przykład też obserwujesz na przykład mniejszą pewność siebie u kobiet, jeżeli chodzi o founderki.
Powiem Ci tak, z tymi, z którymi już rozmawiam, to nie. To tam nie ma mniejszej pewności siebie i tam nie ma mniejszej wiedzy. Więc gdybyś mi zadała pytanie, czy jest różnica w rozmowach z founderką i z founderem, to bym powiedziała, że nie. To znaczy albo ktoś może być, są ludzie, którzy są nieprzygotowani do rozmów i są tacy, którzy są przygotowani bardzo dobrze. I płeć nie ma tu znaczenia. Z mojej perspektywy i statystyka niestety ma znaczenie, czyli po prostu tych kobiet jest mniej. Natomiast mam okazję brać teraz trzeci rok, tak, biorę udział w programie akceleracyjnym She's Innovation, organizowanym przez taką organizację Women in Tech. I z roku na rok widzę, jak wzrasta w ogóle poziom świadomości dziewczyn, tak? I jest coraz większa odwaga do wchodzenia w projekty innowacyjne w takich twardych technologiach, można powiedzieć, bo w ogóle ta akceleracja przeznaczona jest dla dziewczyn po ścisłych kierunkach. I po to, żeby im dodać odwagi i zachęcić, nie? I tych dziewczyn jest coraz więcej. Jeżeli one decydują się na wyedukowanie się, bo też trzeba przyznać, że osoby po ścisłych kierunkach często nie mają w ogóle kompetencji do rozmów o biznesie, czy nie mają wiedzy zarządczej, no to też znowu bez względu na płeć, nie?
No to, tak, ale zastanawiam się, tak. Czy jest jakaś na przykład taka branża, którą serwujesz, w której kobiety founderki się czują tak szczególnie dobrze?
Wiesz co? Teraz już nie. Teraz już, jak mam dostęp do choćby nawet do programu akceleracyjnego, to ja widzę, że mamy dziewczyny działające w przemyśle, działające w biotechnologii, bioinformatyce, działające w inżynierii, w rozwiązaniach IT. Właściwie są już, można powiedzieć, w każdej dziedzinie. Może nie w każdej, ale w wielu dziedzinach się pojawiają, ale jest ich ciągle niewiele.
No właśnie, bo ja z kolei patrząc na statystyki widziałam, że w ubiegłym roku tylko 2% founderek otrzymało w Europie finansowanie od właśnie VC. Myślę, że to wynika, tak jak powiedziałaś, z tego, że tych kobiet jest po prostu niedużo. Natomiast zastanawiam się, jakby z twojej perspektywy, jak oceniasz, co można by było zrobić, aby po prostu zmienić te statystyki?
Wiesz co, ja myślę, że to są takie, że odpowiedź nie jest taka prosta i jednoznaczna, jak to zwykle w tych bardziej złożonych kwestiach. Natomiast wiesz co, ja trafiłam na takie badania i to była ankieta takiej platformy inwestycyjnej eToro i oni przebadali kobiety inwestorki. W tym to były kobiety z 14 krajów. Brytyjki, Amerykanki, Niemki, Francuskie i między innymi 500 inwestujących Polek. Inwestujących, czyli mamy tą drugą stronę, tak? Ale i te kobiety też wypowiedziały się na temat tego, co uważam, że co jest im potrzebne. I potrzebna jest im wiedza, czyli edukacja oraz potrzebne są im kobiece wzorce. I myślę, że nawet jeśli o tym mówią kobiety inwestujące, to kobiety, które chcą założyć własne startupy, potrzebują tego samego. Potrzebują edukacji i potrzebują wzorców. Potrzebują po prostu odwagi. W sensie kogoś, kto ich wesprze i doda tej odwagi, że to jest możliwe.
Tak, tutaj też dotykamy takiego tematu w ogóle tego, żeby odważyć się założyć własną firmę, bo to nie każdy jest stworzony do tego, aby być founderką. Nie każdy też w ogóle chce być founderką. Natomiast jest to zdecydowanie ciężka droga. Natomiast wydaje mi się, że właśnie o czym teraz powiedziałaś, o tej odwadze, no to jest jeden z takich elementów, z którym cały czas mam wrażenie tutaj też w Polsce walczymy, no bo wiele kobiet zakłada swoje firmy i po prostu też nie myśli właśnie o finansach, o takich bardziej twardych elementach związanych z prowadzeniem biznesu i po prostu mam takie przeczucie, przynajmniej z moich rozmów dotychczasowych właśnie w tym podcaście wynika, że ten temat, takie uczenie zarządzania finansami, uczenie tworzenia firmy, ale z myślą o jej biznesplanie, o modelu biznesowym, o tym, aby ta firma osiągała sukces i w ogóle mając specjalnie plan, to jest coś, co może bardzo pomóc w tym, aby ta firma osiągnęła sukces, no i na przykład później uzyskała zewnętrzne finansowanie.
Absolutnie. Bez tego po prostu nie da rady. Więc jakby ta kwestia edukacji i uczenia się po prostu, uczestnictwa w programach akceleracyjnych, studia podyplomowe, no wszelkie kursy, które poszerzą founderce jej wiedzę na temat finansów, zarządzania, to jest absolutnie kierunek must have.
Tak, bo dla osób, które nas słuchają, warto podkreślić, że na rozmowach czy podczas rozmów z inwestorem, no to należy zaprezentować model finansowy, należy zaprezentować prognozy finansowe, więc to nie jest tak, że my tylko tworzymy firmę i mamy jakiś tam plan, tylko rzeczywiście tutaj trzeba się odpowiednio przygotować i to niezależnie od płci oczywiście, ale tak mówię, żeby osoby, które nas słuchają, wiedziały, jak w ogóle wygląda taki proces.
Absolutnie tak, zwłaszcza, że rynek VC i startupy, to może też powiedzmy, że startup to jest taka organizacja, której celem jest, znaczy osiągnięcie celu biznesowego, a to, co jest charakterystyczne dla startupu, to to, że wprowadza innowacyjne rozwiązania. I celem tego startupu jest znalezienie tak zwanego modelu biznesowego, czyli mówiąc wprost, odbiorcy na rynku, który zdecyduje się zapłacić za to, co ja dostarczam, i jest to innowacja. A to oznacza, że są to ryzykowne bardzo przedsięwzięcia, no bo tworzymy coś, czego do tej pory nie było, bo innowacja w swoim DNA ma właśnie to. Tak? Więc no właśnie. Tym bardziej, jeżeli rozmawiamy z kimś, kogo chcemy przekonać, żeby zainwestował swoje środki w nasze przedsięwzięcie, to musimy też temu komuś dać poczucie bezpieczeństwa i go przekonać do tego, że te pieniądze będą w dobrych rękach. To nie oznacza, że my mu powiemy, słuchaj, to na pewno wyjdzie. To też bym chciała podkreślić, bo często jest takie mylne rozumienie tematu, że jak founder, founderka są tacy bardzo pewni siebie i mówią, to na pewno tak będzie, model biznesowy, te prognozy finansowe, to na pewno je zrealizujemy, tak? No to ja jedyne, co mogę powiedzieć, to powiedzieć na pewno, znaczy nie, na pewno to nic nie ma na świecie, na pewno, poza, jak wiemy, paroma, znaczy, czy jedną kwestią, natomiast z 99,9% nie zrealizujecie i będziecie musieli pivotować, bo mamy do czynienia z innowacją, tak? Ale to, co daje mi pewność i poczucie bezpieczeństwa jako funduszowi, to jest wiara w to, że ten founder czy founderka, z którymi rozmawiam, mają tego świadomość, że zmiana być może będzie konieczna, że mają w sobie na tyle rozeznanie tego biznesu, że będą potrafili dokonać tej szybkiej zmiany i takiego przeformatowania tego biznesu. A do tego potrzebne są kompetencje, tak? Żeby przygotować nowy model, rozmawiać z nowymi klientami, przeprojektować produkt, tak? To wymaga pewnej gotowości na poziomie mentalnym, charakteru, ale też kompetencyjnym.
No właśnie, czyli tutaj też dochodzą trochę emocje, trochę też takie soft skille, czyli umiejętności miękkie, które przydają się founderkom, ale też myślę, że to nie ma do końca znaczenia, jeżeli chodzi o płeć.
Nie ma, oj nie ma. Wiesz, jakby ta sfera kwestii emocjonalnej to jest mój konik, że tak powiem, wiesz, bo jak właściwie w całym moim życiu zawodowym to, ile razy ja słyszałam o kwestiach emocji, które zwykle są przypisywane kobietom i zwykle w negatywnym świetle, to znaczy jeżeli mówimy o roli matki, to te emocje są pozytywne, ale jeśli mówimy o roli liderki, to zwykle już jak ktoś przypisuje emocjonalność, to zwykle była postrzegana negatywnie. I no tak. Ja jakby wiesz, przez całe lata swojej takiego doświadczenia z zarządzaniem, bo firma, gdzie przejęłam razem z moją wspólniczką Beatą, przejęłyśmy zarząd, no tam od 50 osób weszła na 120, tak, w ciągu 3 lat, więc my musiałyśmy bardzo mocno rozwijać swoje kompetencje zarządcze i było wiele kryzysów po drodze. I ja nieraz spotykałam się z stwierdzeniem, ty jesteś zbyt emocjonalna, ty jesteś zbyt emocjonalna, więc ja w pewnym momencie, wiesz Magda, nauczyłam się mówić, po pierwsze, ciesz się, że jestem taka emocjonalna,
właśnie.
Naprawdę, bo to jest bardzo ważne dla pracy w zespole, dwa, i zwykle oczywiście słyszałam to od mężczyzn. Dwa, nie mów mi, że ty nie jesteś emocjonalny, dlatego że mężczyźni są równie emocjonalni jak kobiety. I jakby jestem w stanie z każdym wejść w dyskusję, tylko te emocje okazują w inny sposób. Po prostu w inny sposób. Bo nieumiejętność przyjęcia feedbacku na spotkaniu na przykład i zamknięcie się w sobie jest absolutnie reakcją emocjonalną, tak? I to jest tylko przykład.
No właśnie. Tak, dokładnie to, co mówisz. Wiesz, teraz tak sobie pomyślałam, bo powiedziałaś o tym, że te rozmowy nie różnią się, jeżeli chodzi o founderów czy founderki, jeżeli chodzi o płeć, ale tak się zastanawiam, bo może jest jednak właśnie, chyba może to są właśnie te emocje, że z kobietami stojącymi na czele startupów trochę inaczej się rozmawia.
Wiesz co, no to tutaj musiałybyśmy nałożyć na to też tą kwestię ról społecznych, nie? I pewnych ram, w których te nasze kolejne pokolenia były wychowywane, bo jakby to powiedzieć, dla kobiety jednak, zwłaszcza w tym, będę mówić o swoim pokoleniu, ja jestem gdzieś na pograniczu X i Y. Oczywiście lubimy rozmawiać o emocjach, jesteśmy w tym otwarte, tak? To jest też charakterystyczne dla pokoleń naszych mam, choćby nawet. Mężczyźni nie są tacy chętni do omawiania kwestii emocji, tak? Chcą się skupić na tu i teraz. O, widzisz, jest bardzo ważna różnica w zachowaniu między kobietami a mężczyznami, ale powiem o stronie VC. Ja mówię o tym przykładzie też na warsztatach z kobietami, że jest tak, jadę na spotkanie, jadę na warsztat z kobietami, tak? Podchodzi do mnie jedna z uczestniczek chwilę przed spotkaniem i pyta, czy ona może coś jeszcze przeczytać, czy ona mogła się jakoś bardziej przygotować do spotkania. Jest taka bardzo zaangażowana, wyróżnia się tym zaangażowaniem, nie? Stojąca koło mnie prowadząca, której ja wcześniej nie znałam, zaczyna przewracać oczami. Dziewczyna odchodzi, a z boku słyszę komentarz, no, wzorowa uczennica. Potem mamy inną sytuację. Mamy inną sytuację, że jest obiad, jedna z uczestniczek mówi o tym, że ona prowadzi swój projekt związany z geolokalizacją dedykowaną statkom. Jest absolutnie, ma wykształcenie inżynierskie, ale nie może się, znaczy inaczej, może się poświęcić swojemu projektowi tylko dlatego też, i o tym mówi wprost, że jest w związku ze swoim partnerem, który ma dobrą pracę i dobrze zarabia. I mówi o tym na forum. Mhm. Wiesz, jaka jest reakcja pozostałych dziewczyn? Przewracanie oczami. Wiesz, w domyśle. No tak, utrzymanka. Nie? No pewnie, no może tak sobie rozwijać komfortowo, bo on zarabia, nie? Ja o tym mówię na forum, bo to powoduje, że kobiety są postrzegane jako nielojalne wobec siebie i jako niewspierające. Bo jak jestem na spotkaniu z mężczyznami po stronie VC, czy po stronie founderów jest inaczej, bo tam są inne relacje, ale po stronie VC, to powiem ci szczerze, choćby ktoś mówił największą głupotę, to reszta go nie komentuje i nie przewraca oczami. I nie ma czegoś takiego, że ten ktoś wychodzi i ma, przepraszam, że tak powiem dosłownie, ma obrabiane plecy. I to jest różnica radykalna, z którą się zetknęłam.
Tak, to bardzo ważne, o czym mówisz, bo to ma znaczenie również dla tych founderek. To ma znaczenie nie tylko dla całej atmosfery i tej jakby sytuacji, ale też dla nich pod kątem takiego trochę wykopania dołu i podcięcia skrzydeł po prostu.
Absolutnie, absolutnie.
No właśnie. Czyli po prostu panuje niestety cały czas zazdrość, zamiast skupić się na stworzeniu własnego i jakby dowiezieniu, no to my często potrafimy jako kobiety po prostu skupić się na tym, żeby to innej się nie udało, tak?
Wiesz co, powiem ci więcej, że zazdrość jest też jakimś takim elementarną emocją, można powiedzieć, że ona też jest u mężczyzn, tylko po prostu przez to, że jest to wyrażane na forum, zaczyna zarażać innych, nie? Ocena wyrażana na forum niesie się dalej. I co innego, jeżeli mamy zespół, z którym mamy ustalone reguły gry. Ta przestrzeń jest po to, żebyśmy się sfeedbackowali. To jest bezpieczna przestrzeń, tak? Nie wynosimy tego na zewnątrz. Ta przestrzeń nie jest po to, żebyśmy się nawzajem uszkadzali, tylko po to, żebyśmy się zbudowali jako zespół, więc się sfeedbackujmy. A co innego, kiedy mamy, wiesz, feedback na zasadzie przewracania oczami, który oczywiście nie trafia do bezpośredniej nadawczyni komunikatu, tylko krąży za jej plecami. I to są takie, to jest oczywiście czysto moja obserwacja i moje doświadczenie, trochę takie stadne. Mocno zauważalna różnica w stadnym zachowaniu mężczyzn i w stadnym zachowaniu kobiet.
A powiedz mi jeszcze, zastanawiam się pod takim kątem, ponieważ pracujesz w funduszu, więc też na pewno no masz do czynienia z wieloma mężczyznami inwestorami, czy wieloma mężczyznami, którzy również pracują w funduszach. Czy obserwujesz jakby inne podejście właśnie ich do rozmów z kobietami funderkami, czy z mężczyznami funderami? Bo ja osobiście chcę też podkreślić, o co mi chodzi, że ja jestem matką dwójki dzieci i w trakcie prowadzenia Her Impact te dzieci się urodziły, więc totalnie łączenie to jest biznesu z macierzyństwem i niestety, ale wiele, jestem też jakby no, osobą, która z sukcesem zamyka rundy inwestycyjne, ale jest również tak, że wiele sytuacji miałam, kiedy po prostu miałam takie dosyć czy niewygodne pytania, czy no po prostu taką obawę, ładnie mówiąc, inwestorów, którzy obawiali się, czy mój czas zostanie poświęcony na prowadzenie firmy. Sugerując mi, że może lepiej z macierzyństwem zaczekać, albo żeby może lepiej w ogóle, nie wiem, wychować dzieci i dopiero potem pomyśleć o firmie. No wiem od wielu dziewczyn, że również takie sytuacje miały miejsce, więc zastanawiam się, czy obserwujesz coś takiego, albo czy wiesz może jak temu zaradzać w przyszłości. Mhm.
To wiesz co, Magda, jeśli pozwolisz, to ja się tutaj podzielę swoim doświadczeniem też. Myślę, że podobnym do twojego, bo to jest tak, ja przez pierwsze 15 lat swojego życia zawodowego spędziłam zarządzając firmą, która była firmą z zakresu marketingu i reklamy. I przez ten cały czas, można powiedzieć, mogłabym podsumować ten okres w taki sposób, że ja nie doświadczyłam dyskryminacji i nie doświadczyłam nierówności tak bezpośrednio. Pytanie, czy jej nie było, czy ja miałam inne spojrzenie i byłam w innym okresie swojego życia. No i tutaj mam bardziej gorzkie wnioski. Dlaczego? Bo jak doszło u mnie do, że tak powiem, przebranżowienia, nastąpiło wypalenie zawodowe i ta decyzja też o tym, że muszę pewne rzeczy przewartościować, pojawiło się w moim życiu drugie dziecko, to ja zdecydowałam, że odchodzę, buduję gniazdo w postaci domu, co będę robić, nie wiem. I po roku macierzyńskiego rzeczywiście odezwał się mój serdeczny od wielu lat kolega Konrad, który zakładał fundusz i zaprosił mnie do tego funduszu. I początki, i wtedy, słuchaj, jak zaczęłam się spotykać, takie pierwsze spotkania były, to ja bardzo mocno zaczęłam otwierać oczy, bo jedno z pierwszych spotkań z funduszami, a to jeszcze nie było, przepraszam, ja jeszcze nie byłam wtedy w funduszu, ale poszłam na rozmowę rekrutacyjną na rzeczywiście osobę do zarządzania, na stanowisko zarządcze w startupie. Więc rozmowa rekrutacyjna, chyba jedna z pierwszych w moim życiu tak naprawdę, była z przedstawicielem funduszu. I tam padło pytanie, jak pani chce pogodzić wyjazdy służbowe z opieką nad dwójką małych dzieci. I ja wtedy się bardzo zdziwiłam, bo ja wcześniej takich pytań w ogóle nie dostawałam, one w ogóle nie funkcjonowały w moim życiu. Tak. Ja nie wiem, czy ja na procesach rekrutacyjnych nie przekraczałam jakichś granic, bo może ja to robiłam, a nie byłam tego świadoma. Natomiast, wiesz, otworzyłam oczy jak 5 zł, przełknęłam ślinę i pokornie odpowiedziałam. No dobrze, no ale pomyślałam sobie, no pojedynczy przypadek. Potem dołączyłam do zespołu funduszowego, no i oto mamy spotkanie ze startupem, w którym chcielibyśmy zainwestować. Po drugiej stronie stołu siedzi dwóch founderów. Ja zadaję pytanie, po czym founder odpowiada do mojego kolegi, który siedzi po drugiej stronie stołu. I ja sobie myślę, nie, to chyba jest jakiś przypadek. Nie, to się nie może dziać naprawdę. Zadaję drugie pytanie. A on znowu odpowiada do mojego kolegi po drugiej, no odwraca głowę i odpowiada do niego. I ja sobie myślę, nie, to się dzieje naprawdę. Ja naprawdę tego doświadczam. Tylko wtedy miałam inną perspektywę. Ja nie uczestniczyłam w rozmowach, w sensie wcześniej, w tej wcześniejszym etapie mojego rozwoju zawodowego, nie? Pod koniec miałam już prezesa na wizytówce i wtedy w ogóle reguły gry wyglądają inaczej. A tutaj weszłam w zupełnie nowy świat i wiesz, potem jest rozmowa rekrutacyjna. Jeden ze startupów poprosił mnie, żebym ich wsparła w rozmowach rekrutacyjnych na stanowisko CFO. Przychodzi pan, siedzimy w dwóch founderów, kandydat oraz ja. I kandydat ciągle mówi, jak panowie dobrze wiecie i jak panowie pewnie sobie zdajecie sprawę i jak panowie doświadczyliście. Ja w końcu patrzę na niego i mówię, tak delikatnie mówię, panowie nie mieli okazji jeszcze się z tym spotkać, ja akurat miałam. On w ogóle tego nie łapie. Nadal, wiesz, rozumiesz, panuje, nie? Znaczy panowie. Nie panuje, ale tak, dokładnie. Wiesz, moja koleżanka usłyszała tekst na spotkaniu z inwestorami. Przepraszam panią bardzo za mojego kolegę, dzisiaj akurat on ma trudne dni w miesiącu. Mhm. Wiesz, i no pierwszy rok, 2017, zahaczając 2018, tych przypadków było naprawdę dużo i tych kobiet, nas było bardzo niewiele, ale też to był taki okres, kiedy rodziło się dużo nowych funduszy, pojawiły się dotacje unijne, to był bardzo wczesny okres rozwoju rynku takiego VC na szerszą skalę. To nie znaczy, że nie było funduszy, ale było ich zdecydowanie mniej. I więc teraz już sytuacja wygląda inaczej. Ja już się nie spotykam z takimi zachowaniami, ale to nie znaczy, że ich nie ma. To jest to, co ty powiedziałaś, bo ja nie jestem founderką. Ja w jakiś sposób jestem po drugiej stronie, natomiast jestem zdecydowanie bardziej wyczulona na kwestie niesmacznych żartów, takie dyskryminacyjne zachowania, takie szablony lingwistyczne właśnie, kobieca intuicja, męska decyzja, trzeba mieć jaja, żeby to zrobić, nie? To się jeszcze ciągle pojawia, bo to jest w naszym społeczeństwie. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć, że przykład z tego, co mówisz, jakie są czasami praktyki funduszowe. Jedna z dziewczyn, która brała udział w She's Innovation, powiedziała mi, że jeden z funduszy położył jej term sheet, w którym był zapis, że jeżeli zajdzie w ciążę, to będzie musiała oddać swoje udziały. Więc ja jestem tym absolutnie oburzona. To, co ja chcę powiedzieć, nie wolno się na to zgadzać. Chcę powiedzieć każdej kobiecie, nie możesz być dyskryminowana ze względu na to, że jesteś kobietą i, sorki, że tak powiem dosłownie, masz macicę i rodzisz dziecko. No tak. Tak. To jest kwestia naturalna, tylko stała się tak naturalna, że stała się przedmiotem dyskryminacji. I w jakiś sposób, bo jest utrudnieniem, bo kobieta ma przerwę bardzo często, bo musi poświęcić czas, zwłaszcza w tych pierwszych okresach dziecku. Na szczęście, wiesz, no mamy zmiany prawne, mamy coraz większe zmiany takie społeczne w nastawieniu partnerów, tak, ojców. Więc to wszystko się dzieje, no ale wiesz, ja chcę tylko powiedzieć, właśnie chcę dodać odwagi do takiej postawy asertywnej każdej kobiecie. Nie musisz się na to zgadzać, masz pełne prawo, żeby powiedzieć nie.
I to tak, też mówię na warsztatach. Uważam, że warto, nie? Tak, że warto jednak też podkreślić, że to, co teraz właśnie wybrzmiało, że jako kobieta founderka masz prawo właśnie powiedzieć nie, to nie jest tak, że jakby masz się godzić za wszelką cenę, bo po prostu za pieniądze de facto, które otrzymasz, masz się godzić na takie traktowanie, bo jest to absolutnie, znaczy to jest myślę, że coraz rzadsze, natomiast dalej funkcjonuje. Też myślę, że z uwagi na to, że tak patrząc, przechodząc na tą drugą stronę, że po prostu jest też mało kobiet w ogóle w świecie funduszy, w świecie, tak, więc też nie ma tych kobiet, tak jak ty masz tą postawę uwrażliwiającą i pokazującą troszeczkę, że coś jest nie tak, no to takich kobiet jak ty, no nie ma dużo.
Wiesz co, a z drugiej strony właśnie ja tak chcę powiedzieć, że ja tak dobrze myślę o przyszłości, nie? Że mamy coraz więcej na przykład programów akceleracyjnych albo jakichś programów dotacyjnych, które dla drugiej grupy są dyskryminujące, bo to zaraz ci opowiem właśnie o reakcji jednego ze startupów, z którym współpracuję, gdzie dostaje się punkty za to, że kobieta jest founderką. I tutaj, wiesz, właśnie jeden z startupów, mieliśmy spotkanie i founderzy powiedzieli mi: Magda, kurde, no a co to nie jest dyskryminacja? To ja nie dostanę, nie dostaniemy punktów dodatkowych i najprawdopodobniej nie dostaniemy tej dotacji, bo nie jesteśmy kobietami. I ja musiałam powiedzieć, no sorry chłopaki, tak, to jest dyskryminujące. Z pewnego punktu widzenia, że patrząc, przykładając linijkę, to jest dyskryminujące, ale my tu mówimy o większej zmianie systemowej, społecznej. Bo jak się nie zrobi przestrzeni, tak, prawno-społecznej do tego równouprawnienia, do tego, żeby kobiety weszły, no to się niewiele zmieni.
To jest tak, bardzo dobrze powiedziałaś.
To jest
to prawda, bardzo dobrze powiedziałaś, bo rzeczywiście ja wiem, że kobiety też się denerwują, jeżeli po prostu jest to kryterium, albo że nie są brane pod uwagę raczej kompetencje, a często płeć, I myślę, że to, co ty teraz powiedziałaś, to jest bardzo dobre wytłumaczenie, dlaczego tak jest i dlaczego tak jeszcze będzie, bo po prostu nadal mamy, nie mamy tej równości i na pewno no, czeka nas wiele lat, żeby po prostu tą drogę chociażby utorować albo w ogóle umożliwić wejście w te struktury, w tę sferę kobietom. No i później będziemy oczywiście rozpatrywać, jakby kompetencje są szalenie istotne i myślę, że również istotne, natomiast wydaje mi się, że bez po prostu tego takich twardych zapisów, które umożliwią w ogóle jakiekolwiek zmiany, no to się nie obejdzie.
To powiem Ci więcej, Magda, ja we swoich wnioskach, takiej refleksji na temat tego, jak wcześniej podchodziłam do równouprawnienia. Można powiedzieć, to jest tak, bo ja zaczynając pracę w agencji digitalowej, też zaczynałam pracę w środowisku absolutnie męskim. Ja przez wiele lat byłam jedyną kobietą. Wtedy internet w ogóle wchodził w progi biznesu, nie? Więc tak. Dla mnie to jest jakby naturalne środowisko, tylko że ja po tych 15 latach doszłam do wniosku, że ja byłam osobą dyskryminującą kobiety. Dlaczego? Bo mówiłam tak, ja wolę pracować z facetami. Dlaczego? No wiadomo, bardziej konkretni, nie gadają głupotach, poczucie humoru, nie no, same superlatywy. Mhm. Potem przyszło mi tworzyć zespół project managerów. Zgodnie ze swoją strategią. A to nie znaczy, że kobiety, że ja nie mogę w ogóle współpracować z kobietami, klientkami, kobietami w zespole. Nie, nie, nie. Ale generalnie głosiłam taką no, moją preferencję, nie? Że jeśli chodzi o biznes, to ja wolę z mężczyznami. Po czym przyszło mi przejąć funkcję kogoś, kto tworzy zespół project managerów. Ja wtedy sama pełniłam tą funkcję, firma się na tyle rozrosła, że już było za dużo pracy, trzeba było zrekrutować i stworzyć ten zespół. Jakież moje zdziwienie, że koniec końców na 6 osób, 5 to były kobiety. Konkretne, refleksyjne, dające feedback, potrafiące przyjąć feedback.
No właśnie, prawda?
Jak musiałam wszystko zrewidować. Wiesz, i ja bardzo się z tego cieszę i o tym też mówię otwarcie, że zmiana zaczyna się od każdego z nas.
Tak.
Od tego, tak, jak to mówimy i co mówimy. Nie? I czy się śmiejemy z tego żartu, czy nie. A ja, mówię tak, a ja, bo też nie chcę, żeby... Ja nie jestem osobą, która jest hiperpoprawna, jakby to powiedzieć, tak politycznie. To znaczy, ja uwielbiam ostry żart, uwielbiam ironiczność, znaczy żart ironiczny i tak dalej, to uwielbiam. Tylko, że co innego, kiedy jesteś w przestrzeni z ludźmi, którzy mają do tego dystans i nawet jak wierzą, że to jest ciężki żart, to jest tylko ciężki żart i potrafią się śmiać też z siebie, nie? W tym wszystkim. A co innego, jak głosimy pewne, nie wiem, czy powtarzamy pewne jakieś takie utarte ścieżki na zewnątrz, kiedy nie wiemy, z kim mamy do czynienia i nie wiemy, czy kogoś nie urazimy, albo po prostu, tak? Albo nie idziemy w świat z pewnym stereotypem, który jest niesprawiedliwy. Więc na pewno teraz jestem bardziej wyczulona i bardziej, no tak wyczulona po prostu na te kwestie.
No dokładnie, to słuchajcie, tak jakby na samo podsumowanie naszej rozmowy, bo wyszło nam bardzo ciekawie na temat właśnie sytuacji kobiet founderek i tego, jak się ten rynek zmienia tak naprawdę, bo widać pozytywne zmiany i widać, że w tę stronę zmierzamy i takie inicjatywy, jak nawet dzisiejsza właśnie nasza rozmowa i cały w ogóle podcast, gdzie mówimy o tym głośno i też staramy się pokazać kobietom, dodać tej odwagi, pokazać im, co jest może istotne właśnie, aby pozyskać finansowanie na własny biznes, jak zarządzać finansami. Myślę, że jeszcze od Ciebie, Magda, bym poprosiła takie słowo, wiesz, podsumowujące, jaka czeka nas przyszłość, jeżeli chodzi o ten rynek inwestycyjny i kobiety.
Ja myślę, że idziemy ku coraz lepszym, nie, idziemy ku lepszemu, o tak, idziemy ku lepszemu. I ta różnica, która teraz jest bardzo duża między kobietami a mężczyznami zaangażowanymi w projekty innowacyjne, startupowe czy funduszowe, będzie się zmniejszać. To wymaga czasu. Wiesz co, to jest ciekawe, bo ja ostatnio przeczytałam jakieś opracowanie, które pokazało, że nasz region tutaj europejski, głównie Polska, potrzebuje 100 lat na pełne zmiany społeczne, żeby doszło do wyrównania na przykład w płacach, w traktowaniu siebie bez względu na płeć, na równo, tak? Znaczy, O, teraz to już nawet problemy mam gramatyczne, ale to po prostu jest proces i to wymaga czasu i kropla drąży skałę. To, że coraz więcej dziewczyn się decyduje, ja już to mówiłam, na wejście we własny biznes czy w biznes innowacyjny, że coraz mamy więcej kobiet w takich twardych zawodach, czy twardych, wywodzących się z tych ścisłych dziedzin nauki. Tak? Kiedyś nie było programistek w ogóle. A teraz jest ich coraz więcej.
Tak.
Mamy nawet w naszym portfolio funduszowym, mamy Klaudię Szklarczyk-Smolną, która jest CEO bioinformatycznej spółki Intelisec. Mamy Brygidę Dzidek z Haptology, która wprowadza bardzo innowacyjną technologię. To akurat Brygida nie jest, nie inwestowaliśmy w ten projekt, ale jakby mocno widać ją na rynku. Mamy Olę Szymańską na przykład, to jest dziewczyna, którą poznałam na She's Innovation i ona tworzy smart obroże dla psów, jest inżynierką, tak? Czy nawet CEO Zoe, czyli Maja Szefer, która ostatnio razem z Zoe pozyskała 60 milionów złotych w kolejnej rundzie inwestycyjnej. Tak? I ja sobie myślę, że musimy pokazać jak najwięcej wzorców kobiety po to, żeby dodawać odwagi, że można, że to nie jest nic strasznego. Żeby wychodzić tak. z tych takich szablonów społecznych, w których zostaliśmy wychowani. Wiesz, jest książka, bodajże tytuł Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne tam, gdzie chcą. Ja ją poznałam już będąc, wiesz, na końcu studiów moich.
No właśnie, a to są takie lektury, które kształtują później nasze też postawy i jakieś tak. Właśnie taki sprzeciw, o którym mówisz.
Absolutnie, absolutnie tak. Nie? I jakby ja jeszcze jestem z tego pokolenia, gdzie dziewczynka nie powinna okazywać złości, nie? A teraz musimy z tego wychodzić, przełamywać te szablony, te schematy i będzie dobrze.
Dokładnie. Czyli podsumowując również to, co mówiłyśmy wcześniej na rozmowie, powiedzieć wprost, że się nie zgadzam, czy ogólnie po prostu no, umieć powiedzieć nie, umieć się na pewne rzeczy nie zgodzić, wyeliminować, kształtować dobre wzorce i też być wobec siebie i wobec koleżanek, founderek serdeczną i na pewno
wsparciową.
Wspierającą.
Tak. Wspierającą, tak, przepraszam, wsparciową. Wspierającą, to jest bardzo, bardzo ważne. W ogóle uczenie się tej postawy asertywności, tego, że ja mam prawo powiedzieć nie, to jest ogromnie, ogromnie ważne. I nawet jeżeli mówię to na, wiesz, takim rozdygotanym moim wnętrzu i na ściśniętym gardle, to mam prawo to powiedzieć. I jeśli potem tak. chce ci się ryczeć i jesteś zła i zdenerwowana, to idź do ludzi, rozmawiaj z ludźmi, otaczaj się ludźmi, którzy cię po prostu będą wspierać. Zresztą w tych badaniach dotyczących inwestorek wyszło też, że dosyć spory procent kobiet inwestujących nie jest wspieranych przez swoje rodziny i przyjaciół do tego, żeby podejmować ryzyko inwestycji. Więc w ogóle podejmowanie ryzyka przez kobiety nie jest naszą normą społeczną. Oczywiście ja mówię o swoim takim subiektywnym odczuciu i moim doświadczeniu, tak? Bo ja nie przeprowadziłam żadnych badań na ten temat, ale mam takie poczucie, że nie jest to ciągle w naszej normie. Natomiast w normie męskiego, tak, tej męskiej roli jest to, żeby to ryzyko podejmować. Znaczy, trzeba zadbać, ale też trzeba wyjść na polowanie, które wiadomo, że wiąże się z ryzykiem. Nie? I myślę, tak. że ważne jest to, żebyśmy wychodziły z tego dla siebie, dla swoich dzieci, dla swoich córek i synów, bo też bardzo ważne jest to kształtowanie też nowego pokolenia mężczyzn, tak, żeby oni też potrafili sobie z tym poradzić, odnaleźć się w tych nowych układach. Więc powiem ci
oczywiście.
Szczerze, ja się nie martwię. Ja wierzę, że absolutnie ten proces się już rozpoczął i nie ma wyjścia.
Nie, absolutnie nie ma wyjścia. Będzie tylko lepiej dla nas, mam nadzieję. Przynajmniej taką nadzieję mamy my i tak też wynika z badań, że rzeczywiście no, zmierzamy ku lepszemu. Długa droga przed nami, ale jest nadzieja, więc dla naszych
tak
dzieci
jest.
Może... No dobrze, Magda, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, szalenie inspirująca i pozytywna, o to mi też chodziło, żeby nie pokazywać ciemnych stron, ale rzeczywiście myśleć o tym, jaka czeka nas przyszłość, więc bardzo, bardzo ci dziękuję.
Super, dzięki wielkie.